Myślę, że nawet nie musi być to światło. Mam tablet, więc będzie łatwiej, bo będzie prezentacja do tego słowa. Witam was serdecznie w imieniu Jezusa Chrystusa. Cieszę się, że chcieliście mnie ponownie zaprosić. Nie wiem, przypadek, czy może coś więcej będzie na przyszłość. W każdym razie powiem tak, nie jestem malarzem, więc mi jest wszystko jedno, czerwony, zielony, granatowy, niebieski, ja jestem malarzem Słowa Bożego. I to robię z dumą, przekładam obraz, który daje Bóg w Biblii na obrazy, które daję ludziom wierzącym. Wierzę, że też i dziś Pan Bóg pobłogosławi nas słowem. Chcę powiedzieć tak, byście otworzyli Biblię na Ewangelii Marka, 12 rozdział. Pierwszych kilka wersetów przeczytam, ale jej nie zamykajcie, tej Ewangelii, tego rozdziału, bo dalsze teksty omówię, więc sprawdzajcie mnie, czy zgodnie z tym, co tam jest napisane, będę mówił. Korzystam z Biblii Ewangelicznego Instytutu Biblijnego i wiem, że ona jeszcze nie jest rozpowszechniona bardzo i nie wszyscy z niej korzystają, więc ułatwiłem wam, będą te teksty w tym tłumaczeniu w prezentacji. A więc sięgnijmy do pierwszych trzech wersetów 12 rozdziału Ewangelii Marka. Posłali do niego natomiast kilku spośród faryzeuszów i zwolenników Heroda, aby go przyłapać na jakiejś niefortunnej wypowiedzi. Przyszli więc z takim pytaniem: nauczycielu, wiemy, że jesteś szczery i nie zależy ci na czyjejkolwiek opinii, nie kierujesz się pozorami, ale zgodnie z prawdą nauczasz, jak postępować według woli Bożej. Powiedz, czy wolno płacić podatek cesarzowi, czy nie? Mamy płacić, czy nie płacić? Jezus, świadom ich obłudy, odpowiedział: dlaczego poddajecie mnie próbie? Przynieście mi denara, chcę go obejrzeć. I rozważanie tego tekstu ująłem w taki ogólny temat: przeciąganie liny. Myślę, że wiecie, na czym ta zabawa polega. Mam nadzieję, że tu coś też tam się wyświetliło wcześniej. A więc wszyscy wiemy, na czym ta zabawa polega. I tu, w tym miejscu Ewangelii, odbędzie się rozstrzygnięcie tego przeciągania liny poprzez pytania i odpowiedzi, jak w teleturnieju. Jako chrześcijanie jesteśmy często stawiani przed pytaniami, czasami hipotetycznymi, które wydaje się, że nie mają dobrej, poprawnej odpowiedzi, ani złej, ani dobrej, a ci, którzy zadawali Jezusowi te pytania, chcieli go uwikłać w jakiś problem, bo ich zamiarem nie była odpowiedź Jezusa. Ich zamiarem było usidlić go i skazać go na śmierć w kolejnym etapie. A hipotetyczne pytania to bardzo trudne. Gdybym zadał takie jedno pytanie, to nie wiem, czy usłyszałbym odpowiedź, jeśli ma być tylko tak lub nie. Czy, bracie, przestałeś już bić swoją żonę? Każda odpowiedź jest zła, prawda? A więc są pytania hipotetyczne. Zdaje się, że tu gdzieś było, ale bardzo ci dziękuję. A więc bywają pytania, na które nie ma mądrej odpowiedzi. A my mamy dużo zapytań. Na pewno jesteście albo byliście niektórzy na takim etapie przy wychowywaniu dzieci, które zadają bardzo dużo pytań. A dlaczego niebo jest niebieskie? A dlaczego trawa jest zielona? A dlaczego muszę umyć zęby przed spaniem? A dlaczego muszę iść do szkoły? A dlaczego nie mogę zjeść ciastka przed kolacją? I wiele takich pytań przez cały dzień może nas doprowadzić do rozstroju nerwowego. My ludzie Jesteśmy jedynym gatunkiem, który potrafi zadawać pytania, wyrażać swoje wątpliwości, posiadamy skomplikowaną ciekawość i umiemy doprowadzić do szału. A więc mamy więcej pytań niż odpowiedzi. Ja zawsze powiadam, kto pyta, ma dużo odpowiedzi. I w proponowanym tekście, który nie został w całości przeczytany, ale świadomie, mamy trzy etapy teleturnieju. Saduceusze, faryzeusze, znawcy prawa zafundowali Jezusowi taki teleturniej. One nie dotyczą pisma, na które się powołują czasami. Oni znają odpowiedź i znają ich swoją własną interpretację. Oni z góry oceniają Słowo Boże według tego, co oni uważają, według własnych pomysłów. A więc Jezus jest delikatnie przypiekany narożnie, by się przyznał do jakiejś niefortunnej odpowiedzi. No, robią to zresztą fachowcy religijni. Jezus wiedział, że to jest podchwytliwe, co z nim robią. Powiada, świadom ich obłudy, odpowiedział, dlaczego poddajecie mnie próbie? Spójrzmy zatem na to przeciąganie liny w trzech obszarach życia. Pierwszy, postawione sprawy do góry nogami. Mamy to? Powiedz, czy wolno płacić podatek cesarzowi, czy nie? Mamy płacić, czy nie płacić? To pytanie zadano pod płaszczykiem pochlebstwa. Pochlebstwo nie jest tą samą rzeczą, co prawdziwy podziw. Pochlebstwo jest tylko plotką odwróconą. Poklepuje kogoś po plecach, aby w odpowiednim momencie w plecy coś wsadzić. Załóżmy, że nóż, co brzmi w ustach chrześcijanina drastycznie, ale jeden wierzący, kiedy mówiono o przestrzeganiu przykazań, nie morduj przykazania, powiada, ale mnie do głowy nie przychodzi, by kogoś zabić, ale z przyjemnością parę nekrologów przeczytałem. Plotka mówi coś złego za plecami, czego nie powie w cztery oczy. A więc oni tym się nie zajmują, ale przyszli poklepać Jezusa po plecach. Pochlebstwo mówi coś dobrego w cztery oczy, czego nigdy nie powie za plecami. O, jak miło cię, bracie, widzieć. A potem jak gdzieś na uboczu, też go tutaj złe przyniosło, nie? A ta co tutaj robi? Och, jak miło cię widzieć, a jak młodo i pięknie, siostro, wyglądasz. A potem zapytam, a ty zobacz, ale się posunęła w latach, nie? Oni tak z Jezusem postąpili. To jest taki teleturniej. Mamy płacić, czy nie? Sądzili, że lina jest już po ich stronie. Mają przewagę. Zadali trudne pytanie, a odpowiedzi nie ma takiej wprost. Każda odpowiedź Jezusa mogła być niewłaściwą, przesądzającą na ich korzyść, nie na jego. Wtedy dał im Jezus taką odpowiedź, która stała się przysłowiem. Wiecie, że bardzo wiele przysłów jest w Biblii? Ludzie myślą, że wymyślili przysłowie. Kto pod kim dołki kopie, ten sam w nie wpada. Przecież to są przypowieści. Ale mamy takie nasze chrześcijańskie. I zalim stróżem brata mego? To, co Jezus powiedział, też weszło do kanonu takich przysłów, powiedzeń. Co cesarskie, oddajcie cesarzowi, a co Boże, Bogu. Rzymski denar był srebrną monetą, która miała podpis Cezara z inskrypcją Cezar Tyberiusz, syn boskiego Augusta. Dla Żyda było to bluźnierstwo. A więc denar był monetą bluźnierczą. Tak na marginesie sami sobie strzelili w kolano. Bo jeśli to była moneta bluźniercza, a Jezus powiada, no to przynieście mi denara, oni go mają przy sobie. Nie powinni go w ogóle mieć. Skoro to jest bluźniercza moneta, to jakim prawem mają ją w kieszeni? A więc już sobie sami zadali cios. Ale odpowiedź Jezusa jest zaskakująca. Ona czegoś ma uczyć. Jeśli jestem chrześcijaninem i żyjesz w relacji z Bogiem, to mamy zobowiązanie wobec Boga, ale i wobec władzy. Czasami chrześcijanie chyba o tym zapominają. Wobec Boga tak, wobec władzy to jak się da. Ale my mamy podwójne obywatelstwo. My mamy obywatelstwo nieba, ale też obywatelstwo ziemi. Oddaj cesarzowi, co jego. Bogu, co jego. Bo nosisz obraz Boga w sobie. My mamy zobowiązanie oddać Bogu to, co On nam dał, a my nosimy Jego obraz w sobie. I to jest genialna odpowiedź Jezusa Chrystusa. Zadający pytanie zostali ogłuszeni tą odpowiedzią. Jak my przeciągamy linę? My zadajemy pytanie takie, czy muszę? Przecież to jest taki drobiazg. A czy Pan Bóg na pewno tego wymaga? A czy ja muszę tego przestrzegać? Są ludzie, którzy mówią, że Bóg jest dobry, taki kochany. To jest takie modne teraz zdanie. A równocześnie mówią, ale Stary Testament nie. Skoro Bóg jest dobry, to przykazania dał złe? To jest coś nie tak. A w tych przykazaniach mówi na przykład nie kłam, nie morduj, nie cudzołóż. O nie, nie, to Stary Testament, to legalizm. Nie, 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 to nie jest legalizm. Bóg jest dobry. A jak jest dobry, to akceptuj to, co w Starym Testamencie napisał. Zwłaszcza, że gdyby nie Stary Testament, nie byłoby nowego. To już zupełnie teologiczne trochę rozważanie. Jakie my mamy podejście? Bóg chyba nie jest taki drobiazgowy. Edyta Geppert śpiewa w jednej z piosenek. Panie, przecież nie będziesz taki drobiazgowy. Mają pecha ci, co tak myślą. Bóg jest bardzo drobiazgowy. No ale przecież za taki drobiazg to chyba się nie czepi. On przyjdzie i powie, jesteś winien, żyjesz w grzechu. Nie wymieniam jakich, bo wszyscy je znamy i wiemy, po co mam was jeszcze stresować. Dziś chcemy się raczej dobrze poczuć. I tak wam jeszcze coś powiem. Do cesarskiego to wiemy, jakie mieć podejście. Są dwie rzeczy w życiu nieuniknione. Śmierć i podatki. Jeśli nie wywiążesz się ze swych podatków, ze swego obowiązku wobec fiskusa, musisz się liczyć z odpowiedzialnością, prawda? I to odpowiedzialnością często karną. Jeśli będziemy winni bankowi spłatę rat, to albo wyślą nam upomnienie, albo wyślą komornika. Takie jest prawo. Co cesarskie? Cesarzowi. Ale kto wyśle mnie przypomnienie, że jestem coś winien Bogu? Ano jest też i duchowy komornik. Przyjdzie i zada takie ci pytanie. Czy na pewno Bóg powiedział? Jesteś już ugotowany. On tylko czeka. Tylko powiedz, że nie. On jest gotowy. On zawsze jest w gotowości. On nie zasypia, on nie ma straconego czasu, on jest ciągle aktywny. Czasami ta nasza przynależność czy należność dla Boga jest traktowana jak polisa ubezpieczeniowa. Przyjmijmy samochodowa. Jak to jest? Większość ma samochody i wiecie, że trzeba iść, ubezpieczyć samochód. Idziecie do biura, ubezpieczacie samochód. Jak często do tej firmy potem idziecie? Jak są problemy? Albo przedłużyć polisę. A tak po co chodzić do tego biura? Ale jeśli tak robimy z Kościołem, a wpadnę na Wielkanoc, na Boże Narodzenie, może na ślub, na jakiś okazjonalny koncert, no i chyba, że mi zagrożą, że kończy się termin polisy. Ja miałem z tym do czynienia, bo ja w swoim zborze ustaliłem zasadę. Jeśli przez pół roku nie pojawiasz się w zborze, będziesz skreślony. Co robili cwani oddawacze co carskiego cesarzowi? Na dwa tygodnie przed pojawiali się, hello, jestem. I następne pół roku jazda bez trzymanki. Ludzie tak potrafią zrobić. Piotr zaś i apostołowie powiedzieli, trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi. Kropka, my bardziej słuchamy ludzi. To jest ten negatyw naszej służby. Co jesteśmy winni Bogu? Biblia uczy nas, że jeśli tego zadłużenia wobec Boga nie zrealizujemy, ono nie zostanie uregulowane, to ogromne ryzyko ponosimy. Tym ryzykiem jest utrata naszej wieczności z Bogiem. Nie wieczności w ogóle. Ludzie czasami mówią, wieczność z Bogiem, a tamci to jaką? Nie będą mieli wieczności, co są bez Boga? Też będą wieczności, ale bez Boga. Nie myślę tylko tu o oddaniu cesarzowi, co cesarskie, w sensie materialnym. Mnie interesuje głównie to, co w sensie duchowym jestem winien mojemu Bogu. A ludzie dzisiaj mówią tak, nie jestem winien nikomu niczego, nie muszę się z niczego tłumaczyć, rzeczy, które robię albo dlaczego je robię, po prostu jestem okej. Czy na pewno? Jeden tylko przykład z Ewangelii Mateusza. On zaś odpowiedział, a dlaczego wy z powodu swojej tradycji łamiecie przykazanie Boga? Bóg bowiem powiedział, szanuj ojca i matkę oraz kto znieważa ojca lub matkę, niech poniesie śmierć. A wy mówicie, kto powiedziałby ojcu lub matce, to co z mojej strony mogłoby być dla was wsparciem, złożyłem już jako dar na ofiarę. Ten wolny jest od troski o rodziców. W ten sposób unieważniliście słowo Boga na korzyść waszej tradycji, obłudnicy. To jeden tylko z przykładów. A może dlatego, że ostatnio dużo o seniorach mówię, bo sam jestem seniorem. W Pekinie do 1990 roku nie było nawet ani jednego domu starców. W kulturze tamtego narodu jest hańbą wysłanie rodziców do opieki społecznej, oddanie do jakiegoś przytułku, bo te domy starości wcale nie są domami spokojnej starości, tylko niespokojnej starości. No ale w myśl tego słowa niektórzy mogliby się tak zachować. A więc nie czuj się zobowiązany, tylko rób to, co robisz. To jest przecież dobre, ułatwiasz sobie życie i innym. A to nie jest Boża droga. To nie dotyczy tylko tej przestrzeni. Czy lubimy takie informacje, czy nie, które płyną ze Słowa Bożego, to my mamy zobowiązania, by je wypełnić. Dotyczy to naszego codziennego życia, jak i duchowego życia, ale głównie duchowego. Jeśli się nie narodzisz na nowo, nie zobaczysz Królestwa Bożego. Kropka. I to jest przed Bogiem najważniejsze. Moneta nosiła obraz cesarza. Nasze życie nosi obraz Boga. Nosimy pieczęć Bożego podobieństwa. Właśnie dlatego apostoł Paweł mówi, zachęcam was zatem, bracia, nie wiem, czy moja siostra nadąża za mną, ale ten tekst jest. Ze względu na miłosierdzie Boże, abyście oddali swoje ciała na ofiarę żywą, świętą, miłą Bogu, jako wyraz waszej rozumnej, wypływającej z głębi ducha służby, nie podporządkowujcie się już wzorcom tego wieku. Niech was przeobraża nowy sposób myślenia, abyście potrafili rozpoznać, co jest wolą Bożą, co jest dobre, przyjemne i doskonałe. Świadomość tego zobowiązania, co przed Bogiem mamy do oddania Jemu, co Boże, żebyśmy oddali, powinna nas motywować do świętego życia, do etycznego życia, do chrześcijańskiego życia. Czasami mam wrażenie, że niektórzy oceniają chrześcijaństwo jak widowisko sportowe. Na boisku paru się męczy, a reszta siedzi na trybunach i kibicuje. O, 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 bracie, to nie tak, w tamtą stronę, a ty, bracie, w tamtą stronę. I mamy mecz piłki nożnej chrześcijańskiej. Kibice na trybunach, oni wszystko wiedzą lepiej, a wy, starsi, tylko spróbujcie skrzywić palec nie tak. To nie jest sport, to nie są zawody sportowe chrześcijaństwo. To jest nasze wspólne bycie przed Bogiem, wspólne życie. To, co Bogu się należy, to trzymasz się swoich racji? Nie jesteśmy wyłączeni z życia Kościoła. My nie jesteśmy oglądaczami w ławkach. Nie jesteśmy kibicami w ławkach. Jesteśmy współuczestnikami. Dlatego Paweł o sobie powiada, bo jestem dłużnikiem Greków i niegreków, mądrych oraz tych, którzy uchodzą za niemądrych. Stąd, jeśli o mnie chodzi, chętnie będę głosił dobrą nowinę i również u was w Rzymie. Być może Bóg dzisiaj do ciebie mówi, siostro, bracie, przyjacielu, chcę mieć czas z tobą, chcę znać ciebie osobiście, chcę mieć z tobą relację. Ale nie tylko, żebyśmy sobie kiwnęli głowami, przekazali znak pokoju, a może niepokoju, ale lepiej, żebyśmy spotkali się na gruncie Bożego Słowa, społeczności ludu wierzącego, powiedzieli sobie, jak Bóg nas kocha, co zmienił w naszym życiu. Dlatego Paweł powiada, oddawajcie każdemu to, co mu się należy. Komu podatek? Podatek. Komu cło? Cło. Komu szacunek? Szacunek. Komu cześć? Cześć. Nie bądźcie nikomu nic winni poza wzajemną miłością. Autor książki Biblia Dzisiaj, John Stott, powiada tak, nosimy królewską pieczęć Boga na nas. My jesteśmy królewską monetą, Jego królestwa. Jezus pilnuje nas i pyta, czy jest to obraz Jego. Kto stworzył to życie? Kto posiada je? Kto daje wartość temu życiu? Nasz Stwórca oczywiście. I Jezus wzywa nas, to życie nie jest Twoje. Zostało zaoferowane tobie, aby użyć je, ale naprawdę należy do kogoś innego. Tak oddaj je temu, który cię kocha. To pierwsza sfera życia chrześcijańskiego. A więc oddaj Bogu, co Boże w twoim życiu. Twój obraz świadczy, że jesteś dzieckiem Bożym. Oddaj Bogu to, co jemu się należy. A drugi obszar życia, który tu jest wymieniony, Bóg nie jest dozorcą cmentarza. Wtedy przyszli do niego saduceusze, którzy twierdzą, że nie ma zmartwychwstania i podali taki przykład. Podali przykład, że była niewiasta, było siedmiu braci, kolejno byli jej mężami. To prawda, że było takie prawo lewiratu, ale ta historia jest przez nich wymyślona. A wyobrażacie sobie, co mógł myśleć, jeśli był ósmy brat? To czarna wdowa. On już drżał. Siedmiu to i ja, ósmy też, nie? To jest historia wymyślona, zupełnie nieprawdziwa, fikcyjna. Ale ona była wymyślona po to, żeby znów uwikłać Jezusa w trudną odpowiedź. Saduceusze uśmiechnęli się pewnie, z uśmieszkiem się odwrócili, mówią, no, tu go teraz mamy. Jezus się zaczerwieni, no i będzie musiał jakoś się do tego odnieść. Zaskoczyła ich odpowiedź znów, lina przeciągana, ale na nieszczęście ich, nie na ich korzyść. Czy nie dlatego błądzicie, że nie znacie pism ani mocy Boga? Oni mieli wątpliwości, czy jest w ogóle zmartwychwstanie i wskrzeszenie zmartwych. To nie chodziło tylko, czy jest zmartwychwstanie. Czy w ogóle ludzie mogą być wskrzeszeni z martwych? A więc takie skomplikowane pytanie. Chcą przenieść relacje na ziemi, z ziemi do nieba. I Bóg powiada, ale tak w niebie nie będzie. Małżonkowie, mam przykrą dla was wiadomość. W niebie nie ma relacji małżeńskich. Jest napisane, że będziemy jak aniołowie. Aniołowie są w relacjach małżeńskich? Nie, będziemy do nich podobni. Co nie znaczy, że się nie rozpoznamy, że nie będziemy się rozpoznawali, że nie będziemy wiedzieli, kto to jest. Ale nie ma relacji małżeńskich. Dlatego bym powiedział, w niebie się nie żenią, ani za mąż nie będą wychodzić. I wtedy szokująca odpowiedź. Bóg nie jest Bogiem umarłych, ale żywych. Słowo Boże nie zmienia się i nie zmieni się. Ponieważ saduceusze nie zamierzali się zmienić, Jezus im powiedział, mylicie się. Bóg jest Bogiem żywych. On nie pilnuje cmentarza. Bóg nie przechadza się po cmentarzu w niebie, zatrzymuje się przy grobie Abrahama i powiada, o, to był dobry człowiek, mieliśmy takie dobre relacje. A Jakub, a ten to cwaniak. Nie, nie, Pan Bóg się tym nie zajmuje, on nie pilnuje naszych nagrobków. On powiada, czego oko nie widziało, a ucho usłyszeć nie zdołało, co ludziom nawet na myśl nie przyszło, to Bóg przygotował tym, którzy Go kochają. To jest przeciwstawione ludzkiej wyobraźni. Oni sobie tak wyobrażali. Myśleli, że tam to już będzie, no co, to tylko mormoni mogą tak mieć, nie? Tyle żon, ile im się zachce. Myśleli, że to do nieba się da przenieść, ale nie. Tam nie ma tych relacji. Co jeszcze raz podkreślam, nie obawiajcie się, będziecie rozpoznawali. Na pewno poznasz swoją żonę, a zresztą jak będziesz z nią długo, to w nocy nawet rozpoznasz. Cokolwiek by ktoś powiedział też o bliskich doświadczeniach o śmierci. Są ludzie, którzy opowiadają o takich relacjach, jak to ze śmierci klinicznej, wyszli i opowiadają różne rzeczy. Wiecie, że ja temu za bardzo nie dowierzam? Po pierwsze, oni tam wcale nie byli, gdzie być powinni już, bo stamtąd nie ma powrotu. 16 rozdział Łukasza. Stamtąd nie ma powrotu. Oni jeszcze tam wcale nie dotarli, jeśli wrócili. A poza tym nasz organizm, to jest Boży organizm, i ma tyle różnych zdolności, że naprawdę my nawet sobie nie zdajemy sprawy z jego możliwości. Ja wierzę Jezusowi, temu, co On powiedział na temat śmierci, a to zupełnie inaczej wygląda niż to, co ci ludzie opowiadają. Bo z tych opowieści by wynikało, że każdy, czy to głęboki grzesznik, żyjący głęboko w grzechu, czy nie, wszyscy szli gdzieś do jakiegoś światła i tak było im dobrze i przyjemnie. A ja wiem ze Słowa Bożego, że jednym nie będzie dobrze. Ci, co nie poszli za Chrystusem, Nawet jak nie mają zębów, będą nimi zgrzytać. Tak to będzie, tak jest napisane. Jest wiele obszarów naszego życia, w których możemy pozwolić sobie na pomyłkę. Możesz na polu finansów popełnić błąd, zresztą my lubimy uczyć się na błędach, tylko nie swoich, a cudzych. Zakładamy, że następnym razem to się uda. Sportowiec może założyć, że jak nie osiągnąłem teraz tego wyniku, to w następnych zawodach będzie lepiej. Poprawię swój wynik. Ale w pytaniu o wieczność nie ma, że ja coś jeszcze poprawię potem, po śmierci. Zamyka się okno i co zrobiliśmy na tej ziemi, jakie podjęliśmy decyzje, takie one będą w wieczności. Pomyłka saduceuszy polegała na tym, że popełnili błąd, oni przeciągnęli linę, a stawką było ich życie wieczne. Nie zdawali sobie sprawy, że się pozbawiają życia wiecznego z Bogiem, z Jezusem Chrystusem. Apostoł Paweł powiada, bo jeśli umarli, nie zmartwychwstają, to i Chrystus nie został wzbudzony. A jeśli Chrystus nie został wzbudzony, daremna wasza wiara. Nadal ciążą na was grzechy. A więc zmartwychwstanie nie jest przywracaniem życia, jakie znamy. To jest wejście do nowego życia. A to życie jest inne. My zmartwychwstaniemy nie do życia takiego, jak tu na ziemi prowadziliśmy, ale do życia. Dziękuję bardzo. Mówią, że 80% w organizmie ludzkim to woda, w moim 95. A więc to jest ten drugi obszar, w którym saduceusze pomylili się. Lina jest ciągle po stronie Jezusa, mimo że on jej nawet nie ciągnie. Oni sami się z nią szarpią. Trzeci obszar. Wtedy podszedł do nich jeden ze znawców prawa, który usłyszał, jak ze sobą rozprawiali, gdy zauważył, że Jezus trafnie im odpowiedział. Zapytał go: jaka jest najlepsza rzecz, którą mogę zrobić? Jaki klucz, by dostać się do nieba? A więc trzeci obszar, klucz do nieba. Mnie irytują różne książki, które mają 7 kroków do przodu, 2 do tyłu, klucz do zwycięskiego życia, a jeszcze taki klucz, a taki, a zrób 7 kroków, a zrób... A spróbujcie tam znaleźć, co Biblia mówi, co coach mówi, co jakiś psychiatra powiedział, co uczony z tytułem prof. Mrg. Doc. Hub, to jest ważne. Co Jezus powiedział? Moja teściowa zawsze mówiła: ty mi nie mów, co Paweł powiedział, ty mi powiedz, co Jezus powiedział. Ona nawet nie chciała za bardzo słuchać, co Paweł powiedział. Ona chciała wiedzieć, co Jezus mówi w danej sprawie. A Jezus powiada: najważniejsze z przykazań jest to: słuchaj, Izraelu, Pan Bóg nasz jeden jest. Masz zatem kochać Pana, swojego Boga, całym swoim sercem, z całej swojej duszy, każdą swoją myślą i ze wszystkich swych sił. Drugie zaś, co do ważności, brzmi tak: masz kochać swojego bliźniego tak, jak samego siebie. Nie ma przykazań ważniejszych niż te. Odpowiedź Jezusa brzmi: traktuj Boga serio. Ludzie nie będą mieli nic przeciwko twojemu Bogu, Bogu z dużej litery, tak długo, jak będziesz akceptował ich Boga z małej litery. I dopóki się z nimi zgadzasz, przytakujesz im, mówisz, że tak, wszystkie drogi prowadzą do Boga, wszystkie drogi do Rzymu, nieprawda. Do Rzymu może wszystkie, do Boga jedna. Pamiętacie, takie było hasło amerykańskie? One way, jedna droga. Nie ma kilku dróg. Bóg jest zazdrosny, On nie chce mieć jakiegoś bożka przed sobą. Każdego dnia musimy się upewnić, że mamy jeden cel, służymy żywemu Bogu. Chcesz być doskonały przed Bogiem w Królestwie Bożym? Będziesz musiał dać wszystko, co masz, co Boże Bogu. Ja wiem, że tu strzelam trochę do siebie też. Ja jestem człowiekiem bardzo emocjonalnym. I są rzeczy, które mnie irytują. I wiecie, że łamię to przykazanie czasami? Ale będę musiał dać wszystko, co mam. Moje emocje, myśli, marzenia, sny, cele. Jeśli tego nie dasz Bogu, wylądujesz na poboczu, nie w Królestwie Bożym. A to, czego nie dasz Bogu, diabeł chętnie weźmie. On tylko czeka. On to chętnie zaanektuje. Jedno z dzieci w takim humorze zeszytowym napisało, bo tu trochę mówię, żebyście byli rozprężeni, napisało, że jak Pan Jezus wygnał złego ducha z człowieka, to potem wrócił i przyprowadził 7 gorszych duchownych. Myślę, że to jest problem nasz. Kochać ludzi tak, jak Bóg ich kocha. No ale mnie ten się nie podoba, mi po odciskach depcze. Będę musiał kochać, nawet gdy oni mnie nie kochają. Z wzajemnością. Nawet gdy odrzucają Twoje świadectwo. Nawet kiedy mówią źle o Tobie. Jeśli chcesz być prawdziwym chrześcijaninem, musisz umrzeć dla siebie, a żyć dla innych. To te dwa przykazania najważniejsze. Nie możesz kochać Boga, którego nie widzisz, jeśli nie możesz kochać tych, co widzisz. I Słowo Boże, i Pan Jezus w tym miejscu powiada, jesteś blisko, ale ciągle blisko. I to jest to, co powinno nas postawić od razu do pionu. Jesteś blisko, ale tylko blisko. Klucz, który dał Jezus, nazywa się bez względu na. Zilustruję to. Zdarzenie miało miejsce w czasie II wojny światowej. Pewien żołnierz wysłany na front przed wyjazdem, a nazywał się Blanhardt, to jest historia prawdziwa, pożyczył w bibliotece książkę, a w tej książce znalazł adres kobiety, która też tę książkę czytała. Kiedy już był na froncie, kiedy były sytuacje dramatyczne, kiedy mu było źle, odważył się do tej niewiasty wysłać list, napisać do niej. Tak się nawiązała korespondencja, w której ta niewiasta okazała mu wiele serca, okazała mu wiele życzliwości, podtrzymywała go na duchu. Mówiła, nie poddawaj się, wrócisz, będziesz żył, zachowasz życie, wszystko będzie dobrze. Kiedy w końcu dowiedział się, że z frontu wysyłają go do domu, poprosił ją o zdjęcie. A ona napisała, że nie, zdjęcia mojego nie otrzymasz. Umówmy się tak, że poznasz mnie, bo będę mieć w klapie czerwoną różę wpiętą. A on napisał, to ja będę miał tę książkę w ręku. Kiedy przybył do portu w Nowym Jorku, kiedy schodził trapem, zobaczył, na dole stoi niewiasta, taka trochę korpulentna. Gdzieś wymierzył także może ponad 40 lat. A niezbyt wielkiej urody i ma różę wpiętą. A minęła go, wchodząc na trap do góry, blondyna i mówi: cześć, żołnierzu. I on powiada: miałem taką ochotę obrócić się i pójść za nią. Ale wtedy taka myśl: bez względu na to, ta kobieta uratowała mi życie. Zszedł na dół i powiada: jestem Blanchard. Myślę, że jesteś panną Menil. Jestem szczęśliwy, że mogłem cię spotkać. Wtedy kobieta powiedziała: to była tylko próba dla ciebie. Ta blondynka, która cię minęła, kazała mi wpiąć tę różę i powiedziała: jeśli ci zaproponuję obiad, to ja po drugiej stronie w restauracji na niego czekam. Wiecie, tak jest z Chrystusem. Bez względu na, mamy Chrystusowi być oddani. Czy nam się przykazanie podoba, czy nie? To Bóg je dał, a On jest dobry. On nie dał przykazań, aby nas zamęczyć, aby nam dokuczyć. Blanchard podjął decyzję. Nie był świadomy, że to tylko próba, ale nagroda była super. Czasami stajemy przed trudnymi wyborami. Bez względu na emocje, racje, animozje, zachwyt, lubisz czy nie, jeśli mówisz nie, ciągle jesteś blisko. I Jezus temu człowiekowi powiedział: jesteś niedaleko od Królestwa Bożego, ale nie jesteś w Królestwie Bożym. Dlatego Jakub powiada: podporządkowujcie się zatem Bogu, przeciwstawcie diabłu, a od was ucieknie, zbliżcie się do Boga, zbliży się do was. Możesz być najlepszy w różnych dziedzinach życia. Sport, finanse, kariera, nauka, religijność. Jeśli nawet te wszystkie rzeczy osiągasz bez Boga, jesteś ciągle blisko Królestwa Bożego. Dlatego Jezus powiada: kto się nie narodzi z wody i ducha, nie może wejść do Królestwa Bożego. Blisko nie oznacza wystarczająco. Ciągle blisko. To nie jest wystarczająco. To nie jest to, kim, co robisz, jak się zachowujesz. To jest ważne, ale ważne jest, kim jesteś. To jest moja wewnętrzna relacja. Nie zewnętrzny pokaz, ale zgoda na bycie z Bogiem. Miłowanie Go z całego serca, z myśli, z sił swoich. Jeśli ciągle jesteś blisko, siostro, bracie, przyjacielu, nie ma to znaczenia, te tytuły, których używam. Jeśli jesteś blisko, znaczy, że chybiłeś. Rozminąłeś się. Odpowiedź Jezusa była arcydziełem. Nikt nie miał więcej pytań, czytamy w tym tekście pod koniec. Lina wyśliznęła się im z retoryki słownej i przegrali. Nie wiem, czy dobrze jest widoczne, ale przegrali. Można powiedzieć, podsumowując tę całość tych trzech historii, można postawić taką tezę. Oni nie byli zainteresowani ustaleniu prawdy. Ich odpowiedzi Jezusa nie interesowały. Oni mieli już swój sąd wydany. Uśmiercić Jezusa, uchwycić Go w czymkolwiek, na bluźnierstwie, żeby postawić oskarżenie, postawić Mu zarzut bluźnierstwa. Historie, które wam przytoczyłem, opowiedziałem, nie są tylko opowiastkami. To są historie prawdziwe z Bożego Słowa. Ja wierzę, że Słowo Boże jest prawdziwe. Niektórzy myślą, że nie jest tak. To jest zawsze nasz wybór. To nie są opowiastki, które mieliśmy dziś tylko wysłuchać. Bo miłość to nie jest tylko uczucie. Wiecie, dziś ludzie dużo mówią o miłości, ale to jest wyświechtany temat. Ja używam bardzo drastycznego porównania. Wybaczcie mi, ale to użyję, bo to dopiero przemawia. Mówienie w kazaniach ciągle o miłości to jest kobyła zajeżdżona na śmierć, a miłości nie ma. To jest ostrzeżenie i wskazówka dla nas, ludzi wierzących. Jak żyć dla Boga i z Bogiem? To jest moja decyzja. Kiedy podjąłem 48 lat temu decyzję, że tamta niewiasta będzie moją żoną, to jest nią do dzisiaj. Nie dlatego, czy ona mi się teraz bardziej podoba, czy mniej, tylko podjąłem decyzję, bo miłość to nie jest tylko uczucie, to jest decyzja. Chcę z tą osobą być. Wiecie, dzisiaj w świecie to jest sprawa sportu. Kto więcej i kto dalej. Pamiętajmy zatem o lekcji, jakiej udziela nam Jezus w trzech obszarach naszego życia. Oddajmy Bogu, co jest Jego, a więc nasze życie. Po drugiej stronie są żywi. My nie idziemy do świata umarłych, my nie idziemy na cmentarz tylko. Nasze ciało tak, więc nie ma to jakiegoś większego znaczenia, czy proch, czy nie, bo po 200 latach to nawet i prochu czasami nie znajdziecie. Ale po drugiej stronie są żywi. I po trzecie, traktuj Boga serio. Jego przykazania. One nie są, by nam pogrozić palcem, ale by dać błogosławieństwo. Bądźmy Bogu wdzięczni za te lekcje, których nam udziela. To nie jest koniec tego, co miałem do powiedzenia o przeciąganiu liny. Ale dzisiaj nie. Jak mnie jeszcze raz zaprosicie, będzie dalszy ciąg przeciągania liny. Dobrze? Okej. Powstańmy i pomódlmy się. Podziękujmy Panu Bogu, że On jest tak bardzo miłosierny.